Nie wiem, czy wiecie, ale pomysł tych rekolekcji mieści się w trzech słowach. Podnieś mnie, Jezu. Wziął się chyba za zmęczenia. Bo jednym ze zdań, które ostatnio najczęściej słyszę, także od was, jednym ze zdań, które jakoś sam słyszę w głowie, jest takie banalne: jestem zmęczony. I słyszę to od 14-latka, który po zajęciach w szkole idzie na zajęcia po szkole, a kiedy po nich do domu wraca, to przygotowuje się na zajęcie na długi dzień i on mówi, jest padnięty i wierzę mu. I słyszę to od ludzi, którzy opiekują się chorym rodzicem i zmęczenie jest ich codziennością. Wiem, że rekolekcje to jest taki czas, który ma swoją łaskę, który przynosi jakąś łaskę, czyli jakieś dobro od Boga. I być może jest tak, że skoro przyszliście na wydarzenie Podnieś mnie, Jezu, rekolekcje dla zmęczonych, to tą łaską, jaka tu na was czeka, jest może to, żebyście tu odpoczęli. I uwaga, może nawet ktoś powinien się tu chwilę zdrzemnąć. Ja taki miałem pomysł przez chwilę, żeby wypożyczyć gdzieś takie duże pufy dmuchane, żeby tu się w kościele rozsiąść. Wiem, że w tych ławkach może być trudno, taki chillout czy odpoczynek. Łaska Boża musi sobie poradzić w twardych ławkach. Wyczytałem kiedyś w tekstach Ojców Pustyni u Abby Poimena, czyli Ojca Poimena, to jest jakiś przełom IV-V wieku, takie zdanie o tym, co on robił, kiedy widział, że ktoś śpi na modlitwie. I pisze tak. Kiedy widzę brata, który zasypia na modlitwie, to kładę jego głowę na swoje kolana i daję mu odpocząć. To wiecie, co robić, kiedy obok was ktoś się zdrzemnie. Po drugie, Tereska z Lisieux, święta Teresa z Lisieux. To jest taki znany fragment z jej tekstów, być może znacie. Kiedyś Tereska pisała, że kiedy człowiek zaśnie na modlitwie, to bardzo dobrze. Bo wtedy Bóg może przez chwilę ucieszyć się widokiem swojego dziecka, jak mu na rękach śpi. Ale po drugie, Tereska miała taką teorię, że kiedy zasypiamy na modlitwie, to Bóg nam wtedy, jak pod narkozą, robi operację na sercu. Że człowiek śpi, a on tam coś manipuluje, on tam coś leczy, wlewa spokój. I po trzecie, ojciec Joachim Badeni, dominikanin z Krakowa, nie żyjący już, mówił jeszcze coś innego. No, on słyszał w życiu tyle kazań i wygłosił tyle kazań w życiu, że jego już mało co mogło zaskoczyć. I mówił, kiedy był już wiekowym człowiekiem, mówi, ja daję kaznodziei minutę. Jeżeli w tym czasie mnie nie zaciekawi, to wyłączam aparat słuchowy, zamykam oczy i kontempluję. Ten pustelnik z V wieku, ta święta karmelitanka i dominikanin z Krakowa naprawdę znali się na rzeczy. I ta ich wskazówka naprawdę może mieć sens. Spróbujcie dzisiaj odpocząć. Być może właśnie tego bardzo potrzebujemy. Nie wiem, czy też tak macie. Czy macie też takie momenty, że macie jakąś pilną robotę do zrobienia, taką na już, nie, na wczoraj. Że trzeba usiąść, przygotować. I dokładnie wtedy przypomina się wam, że tam w szufladzie jest nieporządek. I właśnie wtedy otwieracie te szuflady, zaczynacie w niej sprzątać. Albo taki moment, że macie masę roboty i dokładnie wtedy zaczyna was jakoś irytować ten dywan, że taki niepoodkurzany i bierzecie go, odkurzacie, robota na bok. Mnie w tym tygodniu poszło w szuflady. I wpadły mi w ręce szaliki, szale od mamy, po mamie. Takie robione na drutach, ręcznie, wielkie. Jeden ma 2 metry długości, prawie 1 metr szerokości. To prawie jak koc jest. Uwielbiam tak chodzić, nawet jak jest plus 5 stopni. Wiecie, układam te szaliki w szufladzie. Tak układam, przytulam, płaczę jak niemądry. Wiecie, taki szal to są dziesiątki tysięcy oczek. Pamiętam, że robiła je nawet po kolejnych udarach. Wtedy była po 80. Kiedyś kupiłem jej takie mądre urządzenie do ćwiczenia ręki po udarze. Ona obejrzała, pochwaliła, no ładne, ale mówi, mam swoje urządzenie. I brała te druty i robiła. I układam te szaliki w szufladzie. Myślę o tej matce, która mogła już nic nie robić, tylko odpoczywać. A ciągle coś robiła, nie odpoczywała. I tak się zastanawiam, jak tu teraz wyjść na ambonę i powiedzieć, Boże, jacy my zmęczeni jesteśmy. Aż trochę nie wypada. A jednak, w sensie, a jednak miłość jest większa. Ja pamiętam, kiedy do niej jeździłem, na przykład po jakimś ciężkim dyżurze w ośrodku, to bywało tak, żeśmy zamienili kilka zdań, potem gdzieś w fotelu siadałem i w minutę zasypiałem. I budziłem się po pół godziny, zawsze przykryty kocem. I mówię wam o tym, i to jest wskazówka druga, bo żebyśmy mogli nabrać sił, żebyśmy mogli jakoś uspokoić myśli i naprawdę odpocząć, to tam nie wystarczy spacer po parku, chociaż to też jest ekstra pomysł. I nie wystarczy nam nawet, żeby się zdrzemnąć, nawet na kazaniu. Ale żeby nabrać sił, to potrzebujemy, żeby nas ktoś kochał. Nawet nie w takim sensie, że ci się zaraz ktoś oświadczy, ale że macie kto kocem przykryć, albo dobrym słowem, jak kocem. Że to jest coś, co daje siłę. Może o taką łaskę też chodzi w te rekolekcje tutaj w Kościele. Ta dzisiejsza Ewangelia to jest coś bardzo podobnego. Ta dzisiejsza Ewangelia, męka pańska, to jest i najpiękniejszy, i najtrudniejszy tekst do komentowania. Najtrudniejszy, bo nam kaznodzieją łatwo jest wpaść w taki tani, sentymentalny ton. Boże, jakie to smutne, jacy ci ludzie źli. Ja przyznam, że jakoś nigdy nie cierpiałem kazań pasyjnych. Trochę mi zawsze brzmiały takim tonem kustosza w muzeum. Taki, proszę, wycieczki. Widzą państwo gwoździe wbite w dłonie. Solidna rzymska robota. 5 sali długości, 3 godziny konania. Jakoś mi zawsze mierził ten chłód w kazaniach o męce. A łatwo w coś takiego wpadamy też. To już bardziej chyba rozumiem ludzi, którzy mówią, że się nie lubią Bogu narzucać. Albo którzy mówią, że chyba Bóg ma ważniejsze sprawy niż słuchanie ich modlitw. Bo ci ludzie mają podobny dylemat, jak ja z tym szalem od mamy. Że co ja temu Bogu powiem? Że mnie sąsiad wkurza? Ewangelia mówi o Chrystusie, który już przed męką był umęczony. To co ja mu powiem, że się nie wyspałem i zmęczeni jesteśmy? Wiecie, wbrew pozorom, to jest bardzo piękny dylemat. Pewnie wielu z was coś takiego w sobie nosi. I mam wrażenie, że to nie jest niewiara. Jeżeli już, to raczej w samego siebie. A jednak miłość jest większa. Widziałem tu kiedyś w kościele takiego chłopca, chyba 3-letniego. Aż tak się nie znam. Chodził. To mógł mieć 3 lata. I tak biegał między ołtarzem a rodzicami. I miał z tego jakąś świetną frajdę. Ale w pewnym momencie zapomniał, gdzie są rodzice i zgubił się. I tak stanął biedny na środku i się rozpłakał. W sensie, no gdzie jest mama? Stał i płakał. I widziałem tu kiedyś w kościele kobietę. Potem rozmawialiśmy po mszy. Była przed pierwszą chemią, bardzo się bała, też płakała. Jestem pewien, że Chrystus wziął na krzyż i płacz tego 3-latka, który się zgubił w kościele, i płacz Magdy, która się bała pierwszej chemii. I na ile znam się na Bogu, to jestem pewien, że On mówi, weź odpocznij przy mnie. I do tego 14-latka, który biega z zajęć na zajęcia. I do tych zmęczonych, dorosłych dzieci, którzy opiekują się bliskimi. To podnieś mi Jezu, naprawdę ma sens. Tak sobie na chwilę przypomnę, że jestem psychologiem. Po czym rozpoznać, że jesteśmy przemęczeni? Wiecie, po dwóch rzeczach. Po pierwsze po tym, że gaśnie w nas radość. Że słyszysz żart i tak mówisz, o, rzeczywiście śmieszny. I nic. Że nic was nie cieszy. Taka niezdolność do przeżywania radości. To jest efekt przemęczenia. Wiecie, być może z tego powodu kiedyś mnisi radzili, żeby unikać duchownych, którzy nie mają poczucia humoru. I mnisi mówili bardzo poważnie, że prawdopodobnie ci ludzie nie żyją w bliskości Boga. Kiedyś Tomek Nowak, taki bliski mi zakonnik, mówił o spotkaniu z jakąś siostrą zakonną. Mówi, rozmawia z nią i w pewnym momencie mówi do niej, no siostra to musi być szczęśliwa. Na co ona mówi, ano muszę. Jest takie zmęczenie, które zabiera nam resztki radości. Wiecie, z tej perspektywy naprawdę Kościół czasem wygląda, jakby przed chwilą ktoś umarł. A to, że się śmiejecie, to jest jakby się na chwilę okno otworzyło. Ale druga rzecz, jaką nam robi przemęczenie, to jest to, że zaczynamy trochę tak na ludzi warczeć. Że brakuje nam cierpliwości, robimy się jakoś drażliwi, z braku sił zaczynamy dogryzać. Nie czy znacie takie uczucie, taką chęć, żeby się bliźniemu rzucić do aorty. To dlatego czasem naprawdę, co możemy zrobić najlepszego dla własnych bliźnich, to po prostu odpocząć. Szkoda ich aorty. Wiecie, ja wiem, że nie odkrywam Ameryki, że nie wynalazłem prochu, że chrześcijanie wiedzieli to wszystko już w pierwszym wieku, po Chrystusie. Jest takie ładne zdanie w liście do Filipian, to są jakieś 60. lata pierwszego wieku, gdzie Paweł pisze takie zdanie, które brzmi jak lekarstwo na tę naszą przygasłą radość i na to nasze dogryzanie bliźnim. No Paweł pisze coś takiego, posłuchajcie. Radujcie się zawsze w Panu, powtarzam jeszcze raz, radujcie się. Niech wszystkim ludziom będzie znana wasza wyrozumiała łagodność. Uwaga, pisze to w więzieniu. Wydaje się, że to jest takie cukierkowate zdanie. Nie? Cieszcie się, łagodność, wyrozumiałość, no wielkimi rzeczy. Chcę wam coś opowiedzieć, jedną historię. Trochę nie wiem, jak ją przyjmiecie, trochę nawet się boję, jak ją przyjmiecie. Ale jakoś ona strasznie porusza, dużo o niej myślę i myślę, że właśnie jest o tym. Ja znam tę historię od ojca Pawła Krupy. To jest dominikanin, ojciec Paweł jest historykiem, mediewistą, to jest człowiek wielkiej klasy. Przez wiele lat żył w Paryżu, w klasztorze, potem w Warszawie, na Spurzewie, a teraz jest w Petersburgu. Myślę, że tam braciom jest teraz, zwłaszcza polskim braciom, niełatwo. I kiedyś jego przyjaciele przed mszą przyszli do niego z kobietą, ze znajomą, która była w ciąży i zamierzała ją usunąć. Z rozmowy z nią ojciec Paweł dowiedział się, że ojciec dziecka jakby zupełnie się wycofał, nic go to nie interesuje, nie ma go. Matka tej kobiety powiedziała jej, że jak jeszcze jedno urodzisz, to na mnie nie licz. Więc była w rozsypce i absolutnie sama. I mówi jej ojciec Paweł, no niech pani poczeka trochę. Ja poproszę ludzi, może ktoś coś wymyśli. I na końcu mszy mówi do ludzi, trochę jak my tu do was czasami. Że słuchajcie, jest taka kobieta, może ktoś pomoże. I dostał po mszy, mówi, 40 maili. Nie tylko takich, że modlimy się, one też są ważne, ale takich bardzo konkretnych. Na przykład, mam 52 lata, dzieci już dorosłe. Ja mogę raz w tygodniu zająć się dziećmi tej kobiety, żeby mogła odpocząć. Albo taki mail od starszego małżeństwa. My możemy być dziadkami dla tego dziecka. Zajmiemy się nim. Albo taki mail. Jesteśmy rodzicami dziecka zespołem Downa. Mamy wszystkie kontakty, adresy. Pokierujemy, pomożemy. On jej wysłał wszystkie te wiadomości. Ona ich nie otworzyła, nie zmieniła decyzji. Poprosiła swoją najlepszą przyjaciółkę, żeby się zaopiekowała jej starszymi dziećmi, kiedy ona pojedzie do kliniki. Ta przyjaciółka mówi do niej, chyba zwariowałaś, ja do tego nie przyłożę ręki. Więc wynajęła jakąś opiekunkę, pojechała. A kiedy już stało się, otworzyła oczy i przy jej łóżku siedziała ta przyjaciółka i trzymała ją za rękę. Ona ją pyta, co ty tu robisz? Ona mówi, ja do tego nie mogłam przyłożyć ręki, ale ciebie nie zostawię. Jesteś moją przyjaciółką i tak zawsze będzie. Niech wszystkim będzie znana wasza wyrozumiała łagodność. To jest to, czym się chrześcijanie mieli, czy mieli różnić od reszty świata. I Ewangelia tylko wydaje się taka łatwa i cukierkowa z tymi miłościami bliźniego. A czasami nas stawia w takich sytuacjach, gdzie musimy się naprawdę wspiąć na swoje wyżyny. I to też jest powód, żebyście spróbowali trochę częściej odpocząć.